Otwórzcie list Pawła do Kolosan. Pierwszy rozdział od 15 wiersza. Czytamy list Pawła do Kolosan. Pierwszy rozdział od 15 wiersza. List Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział od 15 wiersza. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Zanim powiem myśl, z którą chciałbym się dzielić dzisiaj z wami na tym nabożeństwie, to chciałbym zacząć od wykształcenia. My żyjemy w takiej rzeczywistości, że wykształcenie jest ważne. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo ważne. Dlatego, że ono jest bardzo pomocne dzisiaj w naszym życiu. I wiele można by było powiedzieć aspektów, które i wiele takich dobrych rzeczy, które niesie za sobą wykształcenie człowieka. Choćby to, że można dostać lepszą pracę. Można dostać pracę za większe pieniądze. Bardzo często może to być lżejsza praca. Choć z tym to różnie bywa, bo ludziom się wydaje, że ci, którzy pracują za biurkiem, to jest o wiele łatwiej niż ci, którzy gdzieś tam rowy kopią. Nie zawsze tak jest, ale jedno jest pewne. Świat goni za tym, ażeby żeby być wykształconym człowiekiem. Też wzrasta prestiż człowieka, też niektórzy chlubią się tym ich pozycja gdzieś tam w społeczeństwie albo wśród najbliższych jest wyższa, jest inna, są inaczej traktowani, inaczej postrzegani. Jednym słowem, wykształcenie jest czymś dobrym i czymś ważnym. I chciałbym powiedzieć, że to jest dobre. I nawet jestem skłonny powiedzieć, ludzie, uczcie się. Dlatego, że wykształcenie niesie za sobą ogromne możliwości, wiele możliwości. Wykształcenie też może nieść za sobą Boże błogosławieństwo. I chciałbym powiedzieć, że Wiele lat temu spotkałem wybitnego nauczyciela. Dziś niewielu jest nauczycieli, którzy potrafią czegoś człowieka nauczyć. Ja już pomijam, czy człowiek chce się uczyć, czy nie, czy ma zdolności, czy ich nie ma, ale nawet dzisiaj mówi się, że jeżeli chodzi o szkoły, to kiedyś to byli inni nauczyciele. Reprezentowali zupełnie inny poziom i zupełnie inną wiedzę. Choć oczywiście nie chcę powiedzieć, że dziś ich nie ma. Ale chcę powiedzieć, że spotkałem w swoim życiu wybitnego nauczyciela. I który zaprosił mnie do swojej szkoły i powiedział, że jeżeli zechce, to on będzie mnie uczył. Jeżeli zechce, to on poprzez nauczanie wprowadzi mnie do świata, wprowadzi mnie do rzeczywistości, o której nigdy nie marzyłem. Oczywiście tym nauczycielem, tym wybitnym nauczycielem, tym wybitnym profesorem jest Duch Święty. I powiedział, że w jego szkole było wiele ludzi, ale też parafrazując to, używając wyobraźni, wielu nie wytrzymało tempa i wielu odeszło z tej szkoły. Ale chcę powiedzieć, że ci, którzy uczą się w szkole Ducha Świętego, są najbardziej wykształconymi ludźmi. Prorok Izajasz w 50. rozdziale swojej księgi i w 4. wierszu powiedział: Bóg dał mi język ludzi uczonych, ażebym umiał odpowiedzieć miłym słowem spracowanemu. I każdego ranka budzi moje ucho, ażebym słuchał jak ci, którzy się uczą. Bracia i siostry, ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś chce dzisiaj być mądrym człowiekiem, jeżeli ktoś chce umieć poradzić sobie w życiu, a wyzwania są ogromne, które stanęły przed człowiekiem i trzeba naprawdę wysiłku, i trzeba naprawdę wiedzy, i trzeba naprawdę mądrości, i trzeba naprawdę poznania, ażeby poradzić sobie i sprostać tym wyzwaniom. To jest możliwe tylko w szkole Ducha Świętego. On potrafi człowieka nauczyć wszystkiego. On naprawdę potrafi człowieka nauczyć wszystkiego. Oczywiście są dzisiaj ludzie, którzy mają wiedzę, uciekło mi słowo, różną wiedzę. Ale ta wiedza, która jest potrzebna do codziennego życia, ta wiedza, która jest potrzebna do rozwiązania codziennych problemów, które pojawią się w życiu człowieka, to jest wiedza z księgi, jaką jest Biblia. To w tej księdze Duch Święty objawia coś niesamowitego. Gdy czytam Biblię i gdy studiuję Słowo Boże, to chcę powiedzieć, że w tej jednej wyjątkowej księdze jest opisana największa postać. Największa postać, i tą postacią jest Jezus Chrystus. Kiedy zaczynamy czytać pierwszy rozdział od pierwszego wiersza pierwszej księgi, to tam widzimy obecność Jezusa Chrystusa. I poprzez wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu postacią jest Jezus Chrystus. On tam jest we wszystkich księgach. I kiedy czytamy ostatnią księgę Biblii i ostatni rozdział objawienia Jana i ostatni wiersz, to tam także obecny jest Jezus Chrystus. I Duch Święty chce powiedzieć, że żeby zrozumieć tą księgę i żeby zrozumieć bohatera tej księgi, to trzeba uczyć się, to trzeba uczyć się, to trzeba uczyć się w szkole Ducha Świętego. I to, co on robi, to jego największe dzieło, którego nie można nigdy przecenić. Ono właściwie jest niedocenione. To w tym jego nauczaniu, w tym działaniu Ducha Świętego jest objawienie Jezusa Chrystusa. Największą rzecz, którą czyni Duch Święty na tej ziemi poprzez czytanie Bożego Słowa, jest to, że chce objawić człowiekowi całą potęgę Jezusa Chrystusa. Całe zrozumienie Jego dzieła i także całą moc i autorytet imienia Jezusa Chrystusa. I gdy człowiek podda się temu, to mogę powiedzieć, że jest mądrym człowiekiem i poradzi sobie w życiu z każdym jednym wyzwaniem i poradzi sobie w życiu z każdym jednym problemem. Jeżeli pozna i zrozumie, kim jest Jezus Chrystus, chcę powiedzieć, że diabeł o tym doskonale wie, że tylko jeden go pokonał, że do czasu, zanim przyszedł Jezus na tą ziemię, on mógł robić wiele różnych rzeczy. Na wiele mu pozwolono, na wiele Bóg mu pozwolił. Ale 2000 lat temu przyszedł taki moment, że Jezus Chrystus pokonał go na krzyżu Golgoty. I on wie, i on doskonale wie, że każdy, kto pozna moc i autorytet Jezusa Chrystusa, on doskonale wie, że gdy Jezus zamieszka w życiu każdego, w życiu człowieka, to dla takiego człowieka nic nie będzie niemożliwe. Jeżeli będzie obecny, żywy i prawdziwy, pełen autorytetu i mocy Jezus Chrystus, to diabeł wie, że dla takiego człowieka nic nie będzie niemożliwe. Zatem co on dzisiaj robi? Trzyma ludzi z dala od księgi, którą należy czytać. Powiedziałem to także w Ustroniu, powiedziałem to młodzieży z Ustronia, tam w Laskowie. Chcę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy przychodzimy do kościoła, to mówimy, że Jezus Chrystus ma moc, mówimy, że Jezus Chrystus ma autorytet, mówimy, że ma imię, którego nie ma nikt i mówimy, że w tym imieniu jest wszystko możliwe, mówimy, że w tym imieniu człowiek może być zbawiony, że w tym imieniu człowiek może być uwolniony, że w tym imieniu człowiek może być uzdrowiony. Słyszymy w kościele, że w tym imieniu wszystko jest możliwe. I kiedy przyglądamy się ludziom, to coś nam się nie zgadza. I kiedy przyglądamy się ludziom, to coś jest nie w porządku. I nie wiemy co. Coś się nie zgadza. Kiedy patrzymy na ludzi, kiedy patrzymy na ich życie, kiedy patrzymy na różne sytuacje, nie możemy pewnych rzeczy zrozumieć. I zastanawiamy się, co tak naprawdę się dzieje. Duch Święty, który objawia nam Jezusa Chrystusa. Oprócz tego, jedno z jego wielkich dzieł jest to, mówiliśmy tutaj w tym zborze, że robi wszystko, ażeby upodobnić człowieka w swej naturze, w swym charakterze, w swych myślach, w swym postępowaniu do Jezusa Chrystusa, bo czyni to też dlatego, że pewnego dnia chce tych świętych, wybawionych, uwolnionych, przemienionych ludzi przedstawić Ojcu jako oblubienicę dla Jezusa Chrystusa. Cała nasza nadzieja to jest to, że pewnego dnia wejdziemy do nieba i będziemy na najwspanialszym weselu. Ale kiedy patrzymy na ludzi, to w niewielu przypadkach, albo dlaczego tak rzadko dzieje się, że wcale się nie wydaje, że ludzie zbliżają się do najpiękniejszego wesela w historii świata, a nawet wszechświata. I znowu zastanawiamy się, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? To jest coś cudownego, kiedy przyjdzie taki moment, że ludzie z radością będą oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa. Przez zachowanie ludzi dzisiaj możemy wywnioskować, że to jest jeszcze długo, długo. Ja natomiast twierdzę, że to jest bliżej, niż nam się wydaje. Gdy na przykład patrzę na Syrię, na zniszczone miasta i kiedy słyszę, że setki tysięcy ludzi ucieka, żeby chronić swoje życie, to wiecie, co jest ich modlitwą? Przyjdź, Panie Jezu. Ich jedyną modlitwą jest, kiedy nie wiedzą, czy jutro będą jeszcze żyli, albo czy jutro będą mieli co jeść. Ich jedyną modlitwą jest, przyjdź, Panie Jezu. Ich jedyną modlitwą jest, przyjdź, Panie Jezu. Dlatego, że nie wiadomo, czy jutrzejszy dzień będzie jeszcze dla nich. Dziś ten dzień jeszcze jest dla nich, ale jutro oni nie wiedzą, czy ten dzień będzie dla nich. Ich jedyną modlitwą jest, przyjdź, Panie Jezu. Ale kiedy patrzymy na innych ludzi, to wcale wielu z nich nie jest tym zainteresowany. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Biblia daje odpowiedź. Powiedzmy sobie, ja jestem przekonany, że przemawiam do ludzi wykształconych i nie przemawiam do świata. To nie jest ewangelizacja świata. Ja przemawiam do ludzi wykształconych i ja przemawiam do ludzi, którzy nazywają siebie wierzącymi. Dlatego moje zwiastowanie jest inne niż tym, którzy Boga nie znają. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego żyjemy w takiej rzeczywistości, a nie innej? Otóż to nie jest aż tak skomplikowane. Wielu ludzi nie poznało Jezusa Chrystusa osobiście i do dzisiaj nie zna autorytetu imienia Jezus i nigdy w swoim życiu nie odważyło się spróbować, jak działa imię Jezus. Owszem, oni słyszą o tym, oni o tym wiedzą, ale co innego jest słyszeć, wiedzieć, a co innego jest rozumieć i doświadczyć. Kiedy uczę się w szkole Ducha Świętego, to tam nie jest tylko teoria, ale każdego dnia Duch Święty stawia mnie w różnych sytuacjach i sprawdza, co uczynię, jak postąpię, jak się zachowam, jakich słów użyję i tak dalej, i tak dalej. I kiedy przychodzę z powrotem, to wiele razy muszę powiedzieć z pokorą i uniżeniem. Nie udało się, nie poradziłem sobie. To wyzwanie przerosło mnie. To wyzwanie przerosło mnie, nie udało się. Duch Święty wcale nie ma tego za złe. Powie tobie, co masz zrobić. Powie tobie, co masz zrobić. Powie tobie, co masz naprawić, co masz usunąć, co masz zmienić i znowuż stanie wyzwanie następne. Tak długo, aż pewnego dnia przyjdziesz i powiesz, działa, naprawdę działa, jest zwycięstwo, jest możliwe, jest możliwe, jest możliwe. To jest szkoła, w której uczymy się. Profesorem dla mnie jest Duch Święty. A tym, o kim się uczy, jest Jezus Chrystus. Ja chcę Go znać. Ja chcę go, ja chcę jak najwięcej wiedzieć o nim i jak najwięcej mieć o nim z nim doświadczeń. Jeden z wybitnych światowych amerykańskich ewangelistów powiedział, że kiedy staniemy przed Bogiem, to powiedział tak: nie będzie ważne, ile kazań wygłosiłeś. Powiedział, nie będzie ważne, jaki zbór miałeś. Nie będzie ważne, jakie osiągnięcia w życiu miałeś. Tylko powiada, będzie się liczyć jedno. Czy znałeś Jezusa? Czy znałeś Jezusa? Czy poznałeś Go tak naprawdę osobiście? I wiesz, kim On naprawdę jest? I potem powiedział, wieczności nie starczy. Że wieczności cały czas będziemy uczyć się o Nim i doświadczać Jego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest ktoś wyjątkowy. To jest ktoś wyjątkowy, który może wszystko i dla nas jest wszystkim. Pierwszą rzecz, którą chcę powiedzieć, która powoduje to, że dziś wielu ludzi nie ma siły sprostać wyzwaniom, które niesie im życie, to to, że nie mają świadomości i nie żyją tym, że my nie żyjemy na ziemi, ale naszą ojczyzną i naszym miejscem jest niebo. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. My mamy na ziemi domy, my mamy na ziemi rodziny, mamy dzieci, mamy wnuków, mamy wnuki, mamy wnuczki i wnuków. Oczywiście moja jest najpiękniejsza. Dlaczego mam być gorszy od pastora? On zawsze mówi, że jego jest najpiękniejsza. To wcale nie jest prawda. Ale wiecie, co chcę powiedzieć? Apostoł Paweł stwierdził, że Bóg nas posadził w okręgach niebieskich. Ktoś kiedyś powiedział, że my już tam jesteśmy. Że jak gdyby nasza ojczyzna, nasza duchowość, jak to ująć, ale chcę powiedzieć to najbardziej jak potrafię. My już tam jesteśmy przeznaczeni, my jeszcze jesteśmy tu, ale tak naprawdę apostoł Paweł na przykład powiedział: a tak, jeżeliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Oczywiście my żyjemy na tej ziemi i pięknie jest na tej ziemi. Teraz jeszcze powiem, ja maluję. Ja jestem artystą. Wiecie, że ja widzę więcej przyrody niż wielu ludzi innych? Ilu z was zachwycało się chmurami, którzy są na niebie? No bo ty też masz coś z duszy artysty. Ilu w ogóle potrafi zachwycać się przyrodą do takiego stopnia, że w którymś momencie po prostu dzieje się coś takiego, że przychodzi Boża obecność i po prostu chcecie się wielbić Boga. Po prostu chcecie się wysławić.